dwie sytuacje. Sytuacja numer jeden. Klient zlecił software house'owi stworzenie oprogramowania, które będzie niezbędne do świadczenia usług na rzecz kontrahenta klienta. W wyniku nieukończenia prac przez software house w umówionym terminie klient musiał zapłacić swojemu kontrahentowi karę umowną. Z uwagi na fakt, że zapłata kary umownej wynikała z nienależytego wykonania umowy przez software house, klient będzie mógł domagać się zapłaty odszkodowania o równowartości zapłaconej kary umownej. I sytuacja numer dwa. Klient zlecił software house'owi stworzenie sklepu internetowego, którego uruchomienie w określonym terminie i co jest ważne w określonym terminie było warunkiem wypłaty na rzecz klienta środków pochodzących od inwestora. Czyli mamy tutaj podmiot trzeci, który finansuje danego klienta tego software house'u. W wyniku nieukończenia prac przez software house w umówionym terminie ponownie inwestor nie dokonał wypłaty na rzecz klienta oraz postanowił zakończyć z nim współpracę. Takie rzeczy się dzieją. Chociaż w zaistniałej sytuacji klient nie poniósł szkód w aktualnie posiadanym majątku, co ma wpływ de facto na wysokość odszkodowania, lecz utracił spodziewane korzyści, które mógł osiągnąć w przypadku prawidłowej realizacji projektu przez software house. Taki klient może domagać się wtedy od software house'u zapłaty odszkodowania o równowartości tych korzyści, utraconych korzyści. Cześć, ja nazywam się Arkadiusz Szydło, jestem adwokatem i zajmuję się m.in. właśnie takimi sprawami. Dzisiaj opowiem Ci o tym, w jaki sposób podejść do niezrealizowania umowy przez software house, czy niezrealizowania projektu przez software house. Zarówno od strony software house'u, jak i od strony klienta myślę, że warto posłuchać dzisiejszego nagrania. Żeby pokazać, że te dwie sytuacje to nie są jakieś odmienne, rzadko spotykane na rynku przykłady, wspomnę Wam o takim raporcie, o statystykach The Standish Group. I tak, w 1995 roku było aż 31% projektów niezrealizowanych, a 52% projekty zakończone z problemami. Po 15 latach no, nie wygląda to dużo lepiej, ponieważ projekty niezrealizowane to 19%, a projekty zakończone z problemami to aż 50%. Czyli w 2020 roku, dwa lata temu, było około 70% projektów, które nie zakończyły się, że tak powiem, pełnym sukcesem. Stąd między innymi powód do nagrania tego audio podcastu dzisiaj. I powiem Wam szczerze, pierwszym takim rozwiązaniem, które przychodzi mi na myśl, to jest oczywiście bez umowy ani rusz. Najlepszym i jednocześnie najprostszym sposobem zabezpieczenia się przed większością potencjalnych trudności jest uregulowanie całokształtu współpracy z klientem w ramach zawartej z nim umowy. Oczywiście umowa jest czasami postrzegana jako zbędny formalizm, no ale w rzeczywistości zapewnia obu stronom, zdecydowanie obu stronom, poczucie bezpieczeństwa. Wszystko jest wtedy wskazane w umowie, no może prawie wszystko, no bo sporo rzeczy oczywiście jest gdzieś tam doregulowanych już podczas współpracy, chociażby przy umowach typu Agile. Natomiast umowa zdecydowanie jest takim miejscem bezpieczeństwa dla obu stron, zarówno dla klienta, jak i podwykonawcy, czyli w dzisiejszym przypadku software house. Jeszcze dodatkowo chciałbym tylko zaznaczyć, że niezależnie od tego, co przed chwilą powiedziałem, czyli o takiej umowie w formie tradycyjnej, no to trzeba pamiętać też, że ustalenia mailowe czy telefoniczne z klientem również prowadzą do zawarcia umowy. No o ile mailowe ustalenia oczywiście jesteśmy w stanie udowodnić, no bo mamy historię maili, mam nadzieję przynajmniej, że macie, natomiast no, telefonicznych ustaleń już nie będziemy mogli poczynić, a w związku z tym, jeżeli ustalacie cokolwiek telefonicznie, no to dla kwestii dowodowych oczywiście polecam, żeby były wysyłane do klienta takie podsumowania mailowe, a jeszcze dobrze by było, jakby te podsumowania mailowe były akceptowane również drogą mailową, a nie telefoniczną z klientem. I teraz co w takiej umowie powinno się znaleźć? Bez zbędnego przedłużania, jedno z takich głównych rzeczy, które powinien wykonać software house, czy osoba po prostu pracująca tam, to identyfikacja potrzeb klienta. Dzięki takiej identyfikacji tych potrzeb będziemy w stanie stworzyć brief, dokumentację, może jeszcze nie dokumentację techniczną, ale przynajmniej jakąś dokumentację opisującą to, co będzie miało być stworzone przez ten software house. Tutaj oczywiście zdania są podzielone, czy i jak głęboko mamy wchodzić w taki brief, w taką dokumentację, no ale jesteśmy w stanie przynajmniej na pewnym etapie, no bo w końcu w umowie będzie już wycena, będzie jakiś kosztorys czy ryczałt, czy jakikolwiek inna forma określenia wynagrodzenia, więc tak naprawdę wiemy, co będzie do zrobienia. Więc warto te wszystkie elementy, te wszystkie etapy wskazać w umowie. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby ten projekt, ten brief był najbardziej szczegółowo i kompleksowo opisywał dane rozwiązanie, które ma być wykonane. Wtedy dzięki temu obie strony będą dokładnie wiedziały, do czego zmierzają i co pozwoli uniknąć późniejszych nieporozumień. Oczywiście w umowie również powinny być uregulowane kwestie tak zwanych prac dodatkowych, czyli te rzeczy, które gdzieś tam w toku rozwoju projektu, jeżeli mówimy o umowach waterfallowych, no nie były brane pod uwagę na samym początku przy wycenie. Tak? To tutaj nie ma problemu, żeby tego typu dodatkowe prace były wskazane w umowie, że coś takiego po pierwsze może wystąpić, po drugie w jakich okolicznościach będzie naliczane dodatkowe wynagrodzenie, że tak to ujmę, w jakich terminach będzie musiało być płacone, czy będzie wcześniej przesyłane to dodatkowe wynagrodzenie, czy estymacja tego dodatkowego wynagrodzenia. Także tego typu rzeczy zdecydowanie warto dodatkowo wskazać w umowie. Wspomniałem także o kwestii etapów. Etapy są, myślę, że obok wynagrodzenia jedną z istotniejszych rzeczy. Z tego względu, że tworząc etapy współpracy, po pierwsze dzielimy sobie koszty, czy dzielimy sobie wynagrodzenie, które będziemy otrzymywać w ramach wykonanych prac. No bo jeżeli powiedzmy współpraca jest na 100 tysięcy złotych i mamy 5 etapów, no to wtedy każdy etap kończy się zapłatą, przykładowo oczywiście w uproszczeniu, 20 tysięcy złotych za każdy etap. Dodatkowo każdy etap to też jest de facto podzielony harmonogram, więc mamy informację o tym, że jakiś etap się zakończył, mamy po tym etapie przykładowo akceptację klienta co do zakończenia poprawnego tego etapu i możemy przejść dalej. To też jest nierozerwalne de facto z dodatkowymi pracami, dodatkowym wynagrodzeniem, z tego względu, że jeżeli klient będzie chciał wrócić do pierwszego etapu i coś tam zmienić, no to oczywiście to już będzie wprost dodatkowym wynagrodzeniem, dodatkową pracą. Pamiętaj tylko o tym, żebyś w sam harmonogram nie wpisywał sobie napiętych terminów, krótkich terminów. I tutaj myślę, że zarówno po stronie klienta, jak i software house'u, myślę, że to będzie dobra rada. Pamiętajcie o tym też, że klient jest często zobowiązany do współpracy, do akceptacji etapów, do dostarczania materiałów. Także to muszą być zdecydowanie dla obu stron realne terminy do wykonania. Kolejną istotną kwestią myślę, że jest pewnego rodzaju zabezpieczenie się przed nieprzewidzianymi sytuacjami. Mamy różnego rodzaju problemy geopolityczne, COVID i tak dalej. W związku z tym my nie jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy przewidzieć tego, co będzie w przyszłości. Zresztą nigdy nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, ale może już nie będę wchodził w ten temat filozoficzny. Natomiast warto to również wskazać w umowie. Jest to tak zwana siła wyższa albo po prostu konkretne przypadki reagowania na właśnie tego typu nieprzewidziane sytuacje. No bo jak to nazwiemy na koniec dnia, no to nie ma jakiegoś większego znaczenia. Ważne, żeby tego typu rozwiązania były również uwzględnione w Twojej umowie z IT. Czasami w umowach można spotkać coś takiego przy sile wyższej i jest to ewidentny, typowo praktyczny błąd, to uwzględnienie w takiej sile wyższej, w tym postanowieniach dotyczących siły wyższej, wymogu zgody obu stron na modyfikację lub rozwiązanie umowy. Pamiętajcie o tym, że jeżeli wystąpi siła wyższa, no to uzyskanie takiej zgody od obu stron no, może być czasami w praktyce kompletnie niemożliwe. Klauzula siły wyższej zdecydowanie powinna działać automatycznie, czyli bez konieczności uzyskiwania jakiejkolwiek akceptacji stron umowy. Myślę, że to są takie całkowicie podstawowe elementy już na poziomie samej umowy, które możemy uregulować, więc przejdźmy sobie teraz do etapu, gdy klient chce zakończyć współpracę. I tutaj tylko pokrótce, żeby nie wchodzić w jakieś wywody prawne, no bo w końcu to nie jest podcast dla prawników, tylko to jest podcast dla praktyków w IT, pamiętajcie o tym, że umowy z IT mogą mieć jakby dwie formy. Tak? Mamy umowę o działo i umowę o świadczenie usług, czyli popularną umowę zlecenia. W ramach umowy o dzieło będzie tworzone oprogramowanie, będzie tworzony jakiś rezultat, mówiąc kolokwialnie. Natomiast w ramach świadczenia usług to będzie na przykład support IT, to będą jakieś dodatkowe prace serwisowe. Tak? Trzeba te dwie rzeczy rozdzielić. Oczywiście w ramach współpracy B2B, czyli tych takich ogólnych umów współprac, gdzie dwie działalności gospodarcze albo dwie spółki podpisują, albo działalność i spółka podpisuje daną umowę, no to oczywiście mamy najczęściej do czynienia z umowami mieszanymi, no bo ktoś stworzy oprogramowanie, a potem będzie prowadził support tego oprogramowania. Tak? To tutaj oczywiście trzeba to też uwzględnić, tego typu mieszane elementy. Natomiast chcę zwrócić Wam uwagę, że w ramach umowy o dzieło mamy coś takiego jak odstąpienie i w takiej sytuacji odstąpić od umowy można, gdy mamy opóźnienie software house'u w realizacji projektu i to opóźnienie oczywiście musi być wystarczająco duże, żeby ukończenie tego dzieła w terminie było nieprawdopodobne. Natomiast druga opcja jest taka, że software house realizuje projekt wadliwie albo po prostu sprzeczny z umową. Tylko wtedy, drogi kliencie i również drogi software house, pamiętajcie o tym, że klient musi wyznaczyć odpowiedni termin do zmiany tego sposobu wykonywania umowy czy po prostu tego dzieła na prawidłowy. I trzeba mu wyznaczyć dodatkowy termin na to, ale realny termin. Natomiast w sytuacji, gdy mówimy o umowach o świadczenie usług, no to tam mamy do czynienia z wypowiedzeniem takiej umowy. Oczywiście wypowiedzenie może być również uregulowane w umowie, natomiast jeżeli nie ma tego tam wskazanego, czyli strony umowy w żaden sposób nie uzgodniły przyczyn wypowiedzenia umowy oraz okresu tego wypowiedzenia, no to klient może to zrobić w każdym czasie bez podania przyczyny i ze skutkiem natychmiastowym. Software house w pewnych okolicznościach może oczywiście żądać naprawienia szkody wynikłej z tego faktu, że klient wypowiedział mu tą umowę. Powiedziałbym także trochę o wykonaniu zastępczym, ale w sumie przygotowujemy artykuł na ten temat, także odeślę Cię do naszego bloga blog.creativa.legal, gdzie znajdziesz na pewno w dniu publikacji już artykuł dotyczący wykonania zastępczego w IT. Zarówno tego wykonania zastępczego, które jest wskazane w kodeksie cywilnym, jak i tego umownego, czyli gdy sami regulujemy tego typu rozwiązania. Myślę, że warto też wspomnieć, że to, o czym dzisiaj opowiadam, to również ma formę pisemną i również znajdziesz to na naszym blogu blog.creativa.legal. Wszelkie linki oczywiście podam również w opisie do tego nagrania podcastu. Wspomniałem o odszkodowaniu dla tego klienta i teraz, kto zapłaci finalnie to odszkodowanie? Mamy software house i software house może mieć wiele różnych form prowadzenia działalności. Może to być jednoosobowa działalność gospodarcza, a mogą być spółki osobowe albo spółki kapitałowe, jak na przykład spółka z o.o. albo bardzo fajna spółka, prosta spółka akcyjna. Czyli jeżeli chcesz wiedzieć więcej o spółkach, no to oczywiście też zapraszam na bloga. Też mamy kompendia wiedzy na ten temat. Znowu blog.creativa.legal. Jak klikniesz w wyszukiwarkę, to znajdziesz artykuły związane właśnie z kwestiami spółkowymi, kwestiami korporacyjnymi. Natomiast opowiem Ci teraz o odpowiedzialności. Przy jednoosobowej działalności gospodarczej podmiotem zobowiązanym oczywiście będzie przedsiębiorca prowadzący tą działalność. I tutaj, co istotne, ten zakres odpowiedzialności rozciąga się na cały posiadany przez niego majątek osobisty. Nie tylko to, co jest na koncie działalności gospodarczej, ale także to, co ma na koncie prywatnym de facto. W przypadku spółki z o.o. podmiotem zobowiązanym do zapłaty odszkodowania albo po prostu kary umownej, tak, będzie wyłącznie spółka. Odpowiedzialność jej wspólników jest całkowicie wyłączona. Ale jak to zawsze bywa, mamy wyjątki. Jeżeli egzekucja należności z majątku spółki jest ograniczona, jest bezskuteczna, dokładniej mówiąc, no to w takim przypadku zarząd odpowiada swoim majątkiem. Mogą oni jednak uniknąć tej odpowiedzialności znowu w innych przypadkach, jeżeli we właściwym czasie podejmą działania, które pozwolą i będą zmierzały do ogłoszenia upadłości spółki lub jej restrukturyzacji. I na koniec, mam nadzieję, że dzisiejszy podcast przybliżył Ci temat, zagadnienie nienależytego wykonania umowy przez Software House oraz przekonał do tego, że wdrożysz swoją umowę albo wyślesz swojemu prawnikowi umowę do ponownego sprawdzenia. Pamiętaj, jeżeli 2 lata temu sporządziłeś jakąś umowę, to myślę, że warto zdecydowanie ją ponownie zweryfikować. Zważywszy, że do uniknięcia większości problemów wystarczy zawarcie z klientem odpowiedniej, dobrze napisanej umowy. Rozumiem, że koszty przygotowania takiej umowy, szczególnie jeżeli jej nie mamy, albo koszty audytu umowy, gdy już ją mamy i ewentualnie wprowadzenie zmian, mogą być czasami duże. Wszystko zależy od tego, co w tej umowie było pierwotnie i jak bardzo chcemy regulować różnego rodzaju rozwiązania czy procesy Twojej współpracy z klientem. Natomiast pamiętaj o tym, że taka umowa jest na czasy wojny, nie na czasy pokoju, więc ona zwróci Ci się zdecydowanie z nawiązką. Dziękuję Wam bardzo za odsłuchanie dzisiejszego podcastu, dzisiejszego nagrania. Zapraszam Was oczywiście do kolejnych. Jeżeli będziecie mieli do mnie jakieś pytania, to mój adres mailowy znajdziecie w opisie do podcastu. Dzięki i do usłyszenia. Cześć.